Strefa Szefa.
Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień piękny, gorący, wakacyjny, a my dzisiaj o takich ważnych rzeczach będziemy rozmawiać. Zupełnie niewakacyjny, leniwy temat o odpoczynku, tylko będzie ciężko. Będzie o nowym szefie, a dokładnie o takim szefie, który najpierw był członkiem zespołu, a potem być może ze względu na swoje kompetencje, być może ze względu na zasługi, być może chociażby przez staż pracy zostaje wyłoniony na szefa tego samego zespołu, którego jeszcze przed chwilą był członkiem. I co teraz? Bo jak już pewnie podejrzewamy intuicyjnie, wcale łatwo nie jest. No i na to odpowiedź na to pytanie, co teraz, postaramy się udzielić wspólnie z Państwa i moim gościem. W studiu już jest pani Agnieszka Staroń, mentor coach, autorka bloga Przyjazny Coaching. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i też tutaj przy przedstawianiu nie powiedziałam, że również pracuje pani właśnie z takimi szefami.
Tak, pracuję z takimi szefami. Ja czasem mówię, nazywam to tak, że zarządzają byłymi kolegami, bo ta relacja koleżeńska jednak zmienia się i to jest trudne dla takiej osoby. Ona próbuje z jednej strony zachować przyjazne relacje ze swoimi kolegami, koleżankami, z drugiej strony jednak ze względu na nową pozycję pracodawca ma wobec takiej osoby inne wymagania. W związku z tym jej obowiązkiem staje się delegowanie zadań, egzekwowanie zadań, co jest znacznie trudniejsze, a czasem, nie daj Boże, dyscyplinowanie podwładnych. W związku z tym relacje koleżeńskie rzeczywiście są naruszane, czasem bardzo mocno. To zależy też troszkę od tego, jak się zachowują członkowie zespołu, czy akceptują to, czy próbują stawać okoniem.
No właśnie, bo zacznijmy od początku. Zanim ten człowiek już dojdzie do takich momentów, że będzie musiał w pewnym momencie egzekwować albo dyscyplinować, no to na początku podejrzewam, że może zdarzyć się z taką sytuacją, kiedy inni członkowie zespołu będą, no, chociażby podważali fakt, że dlaczego
tak,
nie ja?
Podważają, tak, może się tak zdarzyć, że członkowie zespołu będą podważali jego kompetencje, niektórzy, bo no, nie ma tak, że wszyscy, dlatego że firma przewidując taką sytuację zwyczajnie nie chce wpadać w kłopoty i nie awansuje osoby, która spotka się z zespołowym sprzeciwem. Natomiast pojedyncze osoby, czy to dlatego, że mają silną osobowość, czy to dlatego, że większy staż, czy to dlatego, że miały ambicje, miały chrapkę na to stanowisko. Czasem wybór szefa jest wynikiem konkursu i inne osoby, które do konkursu stawały, zostają w zespole jako jego szeregowi pracownicy, jako jego członkowie. Więc rzeczywiście szef może się z takimi sytuacjami zetknąć.
I co wtedy? Co na początku? Jeżeli zostaje takim szefem, mam zarządzać teraz swoimi kolegami, jeszcze kolegami, bo zakładam, że te relacje były koleżeńskie i ja już wiem, że kilka osób z mojego zespołu no nie jest, delikatnie mówiąc, zachwycona moim wyborem.
Ja bym się chciała cofnąć jeszcze o mały kroczek do tyłu. Trudno się cofać do przodu, to prawda. Mianowicie w momencie, kiedy pada propozycja awansu, tworzy się taka sytuacja, że osoba, która proponuje ten awans, oczekuje zgody. To nie jest pytanie, to jest propozycja. I osoba, której tę propozycję złożono, czuje się w obowiązku zgodzić się. I trochę nie ma szansy rozważyć, co by było gdyby. Więc tutaj taki sygnał, w idealnej sytuacji warto, żeby to było pytanie i odrobina czasu na rozważenie, jakie są za i przeciw. Natomiast jeśli już propozycja padła i została przyjęta, to pewnie pani słuchacze wszyscy słyszeli o expose szefa i taka wersja expose szefa właśnie na tę okoliczność, tak? Nie wchodzi nowa osoba, tylko wchodzi ktoś, kto był, tak,
dla
już.
Którzy
kilka słów takich, co się wydarzyło, jaka w związku z tym będzie moja rola, w jaki sposób ona się zmieni, czego oczekuję, na co liczę i czego nie chcę tolerować i czego nie będę akceptować. To jest trudne i taką mini przemowę, bo to kilka minut, tak? Taką mini przemowę warto przygotować z czyjąś pomocą. To może być pomoc kogoś z HR-u, to może być pomoc kogoś z menedżerów z długoletnim doświadczeniem.
Ja już tu widzę sytuację, gdzie wielu słuchaczy sobie myśli o rany, to musi być przecież potwornie, ale to potwornie nienaturalne, że ja, bo to zawsze wygląda tak, że z reguły przychodzi jeszcze wyższy szef, mówi, no słuchajcie, udało nam się w końcu wybrać szefa, to jest właśnie wasz kolega Tomek, mam nadzieję, że współpraca będzie układać się dobrze, no i wychodzi. I w tym momencie Tomek wyciąga kartkę i mówi, zebraliśmy się tutaj i od 8 lat...
Nic z tego. Nie. Tomek nie wyciąga kartki. Tomek zwyczajnie siada na luzie i mówi, słuchajcie, ogromnie się cieszę ze swojego awansu, bo bardzo mi na nim zależało. Rozumiem, że dla nas wszystkich to jest nowa sytuacja. I w związku z tym chcę chwilę porozmawiać o tym, co może się w związku z tym wydarzyć, tak? Co może być inaczej. I parę zdań, ale także otwarte drzwi. I także przez pierwsze, no na pewno tygodnie, a być może miesiące, taka duża otwartość na docieranie się wzajemne, na zrozumienie, okej, zleciłam ci zadanie, teraz będę cię z tego zadania rozliczać. Tak, będę to robić, ponieważ w tej roli mój szef ode mnie tego oczekuje, tak? Czy firma ode mnie tego oczekuje, że dopilnuje, żeby zespół dostarczał to, co dostarczyć powinien. I czasem to trzeba kilka razy wyjaśnić. Natomiast mówiła pani też o tych takich szczególnie trudnych sytuacjach, gdzie ktoś nie jest zachwycony awansem kolegi czy koleżanki. I w moim przekonaniu tutaj też warto grać w otwarte karty. I po prostu zapytać, tak, pracujemy razem, mamy razem pracować, to ułóżmy sobie te relacje jakoś. Moja rola jest taka, twoja rola jest taka. Pomyślmy, jak możemy to zrobić, żeby nasze zadania były wykonane.
Dobra, przyjmujemy najczarniejszy scenariusz, pomimo rozmowy nadal, na przykład jedna osoba, bo zazwyczaj zostaje do końca jedna najbardziej oporna.
Sabotuje
i wręcz łamie hierarchię, bo ze wszystkimi problemami, ze wszystkim omija tego nowego szefa i idzie oczko wyżej. To jest taki klasyczny przykład pokazania, że nie szanuje, nie akceptuje tej władzy.
Nie zamierzam cię słuchać.
I co teraz?
Tutaj piłeczka jest po stronie tej osoby oczko wyżej, ponieważ jej zadaniem wtedy staje się odesłanie takiego pracownika do bezpośredniego przełożonego, porozumienie się z tym bezpośrednim przełożonym albo zorganizowanie trzyosobowego spotkania, przynajmniej na początku, tak żeby pracownicy wiedzieli, że ich bezpośredni przełożony, ten nowo awansowany, ma wsparcie swoich szefów i że ci szefowie godzą się z decyzjami tej osoby i liczą na to, że to ta osoba będzie podejmować decyzje. Jeżeli ja pójdę oczko wyżej, omijając swojego szefa i dostanę możliwość zrobienia czegoś w sposób, który mi bardziej pasuje, to już będę tego kogoś omijać. Tak, efekt jest taki, zespół nie jest dobrze zarządzany, ten szef oczko wyżej ma więcej zawracania głowy, bo nagle musi ręcznie zarządzać zespołem nowo awansowanej osoby. Nie stworzenie sytuacji, w której popiera się świeżo awansowanego pracownika, to jest właściwie strzał w kolano dla wszystkich.
To zapytam jeszcze o drugą stronę medalu. No bo z jednej strony rzeczywiście może być tak, że część osób w zespole może nie być zachwycona takim wyborem, ale z drugiej strony mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa syndrom uzurpatora i rzeczywiście znacznie częściej dotyka to kobiet niż mężczyzn, ale u mężczyzn też się pojawia, więc warto o tym powiedzieć. To takie poczucie, zwłaszcza ono występuje po awansie lub też po zmianie pracy na lepsze, niż do tej pory lepiej płatną. To jest takie przejmujące poczucie lęku, że za chwilę ktoś odkryje, że nie powinniśmy być na tym stanowisku, że nie mamy kompetencji, że się nie nadajemy, że za chwilę wyjdzie na jaw, że jesteśmy, nie wiem, głupi, bezmyślni, niedecyzyjni i sobie nie potrafimy poradzić na tym stanowisku.
Jakiś czas temu zetknęłam się z taką sytuacją, gdzie menedżerem został mężczyzna i jednym z jego komentarzy było, to nie ja powinienem był awansować, tylko on. I tutaj wskazanie na kogoś innego mężczyznę z tego zespołu. Bo ja nie umiem, a on umie. Ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać bardziej dokładnie o tej sytuacji, głębiej, I kiedy zapytałam wprost, dobrze, to jak sądzisz, z jakiego powodu firma zdecydowała się tobie zaoferować awans, a nie temu twojemu koledze, okazało się, że ta osoba jednak ma kompetencje. To są innego rodzaju kompetencje, bo to nie są stricte fachowe, merytoryczne, chociaż te również są, ale może nie w takim stopniu, natomiast są to kompetencje międzyludzkie. Ale to wymagało czasu i wiem, że temu menedżerowi od czasu do czasu ciągle zdarza się tak pomyśleć, że właściwie to nie powinienem był być ja, tylko ten mój kolega, bo on umie lepiej.
Wyniki badań pokazują, że osoby, które mają syndrom uzurpatora, zachodzą bardzo wysoko, ponieważ one w tym swoim lęku starają się bardziej, żeby, broń Boże, nikt ich nie zdemaskował. W związku z tym lepiej pracują niż cała reszta, w związku z tym dostają coraz wyższe...
A pani myśli, że dlaczego ten menedżer tak skwapliwie skorzystał z indywidualnego szkolenia menedżerskiego, które firma mu zaoferowała?
Wyższe stanowiska i tak dalej. W związku z tym, no, rzeczywiście... Ale to też pokazuje, że ten lęk zostaje w tych ludziach. Czyli co, tylko taka świadoma analiza własnych kompetencji?
Świadoma analiza własnych kompetencji zdecydowanie. Ja opowiem o jeszcze jednej takiej sytuacji. To się przydarzyło na szkoleniu. Grupa osób, akurat w tym przypadku same kobiety, menedżerki. Jedna z nich zupełnie świeża, przyszła z zewnątrz, spoza firmy. Czyli awansowano nie kogoś z zespołu, tylko przyjęto kogoś z zewnątrz. I ona zdarzyła się z taką sytuacją, że członkinie czy członkowie jej zespołu znali pracę lepiej, tę konkretną pracę lepiej niż ona. Czyli ona uczyła się od nich. I rzeczywiście była w wyjątkowo trudnej sytuacji, kiedy przyszło jej do głowy, kurczę, przecież ja nie umiem. Dlaczego przyjęto mnie na to stanowisko, skoro ja nie zarządzam, tylko uczę się od swoich podwładnych. Ja się z nią zetknęłam mniej więcej w pierwszym miesiącu jej pracy. I znów głęboka analiza, bardzo porządna, tym razem grupowa. To co ty takiego umiesz, że właśnie tobie to zaproponowano, a nie komuś z zespołu? Czy jakich kompetencji brakuje osobom z zespołu i z jakich powodów byłoby im wyjątkowo trudno poradzić sobie na twoim obecnym stanowisku? No to była bardzo miła sytuacja, bo dziewczyna mi potem podziękowała za to, bo widziałam, że kamień z serca jej spadł po prostu. Więc to, o czym pani mówi, świadomość przyczyn, ale też takie osoby bardzo mocno pracują nad uzupełnianiem kompetencji. I rzeczywiście jest szansa, że awansują o kolejne oczko wyżej, gdzie znowu poczują się niepewnie, bo będą się zastanawiały nad tym, dlaczego ona, on i czy aby na pewno potrafi wykonać swoją pracę. I znowu będzie uzupełniać kompetencje. Ale kiedy raz się przez to przejdzie, to już zostaje w głowie taki ślad, okej, to ja teraz muszę się zatrzymać i zastanowić. Tak, tak. To zatrzymam się i zastanowię, co takiego było przyczyną. Oczywiście pomóc w tym znowu mogą zwierzchnicy i może HR, wyjaśniając dokładnie, z jakiego powodu dostaje ten awans. Bo bardzo często w firmach jest tak, że awansujesz, hura, hip, hip, hura, super. A rzadko jest tak, że ktoś siada z takim człowiekiem i mówi, słuchaj, zaproponujemy ci awans, bo...
Ale z drugiej strony, jak już po awansie, jeżeli czuję się niepewna, to nie pójdę do swojego przełożonego i nie spytam go, słuchaj szefie, dlaczego właściwie awansowałeś mnie, a nie kogoś innego?
Do szefa nie.
Bo to by pokazywało też moją słabość. Znaczy dużo ludzi tak to może odebrać, że to jest pokazanie własnej słabości.
Ja przyznam, że ja jestem zwolenniczką pokazywania własnej słabości od czasu do czasu w ograniczonych ramach. Ale rozumiem, że to może być sytuacja bardzo niezręczna. Natomiast coraz częściej w firmach pojawia się funkcja HR biznes partnera. I myślę, że to jest ta osoba, która patrzy troszkę z boku, która zna się na takich kwestiach personalnych. Rozmowa z taką osobą o tym, słuchaj, porozmawiaj ze mną o tym, jakie kompetencje mogę wykorzystać, które z tych, które widziałeś, przydadzą mi się w tej pracy najbardziej, to już jest znacznie bezpieczniejsza rozmowa, myślę, i warto z tego skorzystać. Jeśli w firmie są programy mentoringowe, no to tutaj jest fantastyczne pole do popisu dla mentora.
Dobrze, czyli z jednej strony, załóżmy, uporaliśmy się z zazdrością albo z niechęcią członków zespołu, z drugiej strony uporaliśmy się z własnym syndromem uzurpatora albo chociażby z tym strachem, bo też badania pokazują, że właściwie każdy z nas na początku, na samym początku, w momencie, kiedy obejmuje nowe stanowisko albo awansuje, czuje się niepewnie.
Oczywiście, bo to jest zmiana. No, zmiana wywołuje w nas niepewność nieodmiennie. Jedyna pewna rzecz, jeśli chodzi o zmianę, to to, że będziemy się czuć niepewnie, przynajmniej przez pewien czas.
To się nazywa ambiwalentne odczucia. Cieszę się, ale się boję.
Tak. Ale to wiesz, już w literaturze jest... było i chciałabym i boję się.
Przeszliśmy przez kolegów. No i teraz pytanie. Nie można z tym samym zestawem kompetencji być dobrym szefem, co dobrym pracownikiem. Bycie szefem wymaga trochę innych kompetencji.
Albo wyboru innych do codziennego używania, może nawet w ten sposób.
No właśnie, czyli po pierwsze, zanim to exposé nawet wygłoszę, to powinnam też przygotować, rozumiem, plan rozwoju dla siebie jako nowego szefa tego zespołu. W związku z tym, w co powinnam inwestować?
Ten plan rozwoju, znowu, najlepiej, żeby był przygotowywany ze zwierzchnikami albo ze wsparciem działu HR. Trochę ze względu na to, że z poziomu firmy lepiej wiadomo, jaka może być ta moja ścieżka. Też będąc na nieco wyższym stanowisku, mogę mieć dostęp do większej liczby informacji dotyczących strategii, dotyczących kierunku, w jakim podąża firma, i własny rozwój, jeśli chce się wiązać z tą firmą, powinien być z tym jakoś połączony. I rzeczywiście tutaj podstawowe pytanie jest takie, do czego dążę? Jaki jest mój cel? W przypadku świeżo awansowanej osoby ja bym to podzieliła za pół roku, za rok. I jeśli ma dużo rozpędu do patrzenia w przyszłość, to za 3 lata. Ale pierwszy taki naprawdę krótkoterminowy, bo to jest taki bardzo operacyjny cel, co chcę osiągnąć w kontekście właśnie ułożenia sobie współpracy z ludźmi, usystematyzowania tej współpracy, co chcę robić w sposób podobny do osoby, która poprzednio zarządzała tym działem, bo jeśli poprzednik, poprzedniczka był fajnym szefem, to także był to wzór roli i warto z tego czerpać, a co chcę robić inaczej, czy czego, jakich błędów w żadnym wypadku nie chcę powielić. To jest troszkę takie sortowanie danych i krótkoterminowo to wystarczy. Po kilku miesiącach pewnie trzeba to powtórzyć, bo w momencie, kiedy się troszkę już ustabilizujemy na tym nowym fotelu, który wcale nie szczególnie jest wygodniejszy, tak, nie zawsze, to wtedy troszeczkę inaczej widzimy i wtedy warto wrócić do takiego sortowania danych ponownie.
No właśnie, ale ciągle takim otwartym pytaniem jest, jakie to są kompetencje, te, które odróżniają bycie pracownikiem od bycia szefem. I o tych kompetencjach porozmawiamy z naszym gościem. Przypomnę, pani Agnieszka Staroń, mentor, coach, autorka bloga Przyjazny Coaching. Zaraz po skrócie informacji Radia Tok FM, na które teraz serdecznie państwa zapraszam.
Strefa szefa.
Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu państwa i mój gość, pani Agnieszka Staroń, mentor, coach, autorka bloga Przyjazny Coaching, a rozmawiamy o takiej sytuacji, kiedy zostajemy szefem po raz pierwszy i to w dodatku będąc wcześniej członkiem zespołu, którego przewodzenie właśnie obejmujemy.
Czyli najpierw kolega... Fotel szefa staje się gorącym krzesłem nagle.
Tak, najpierw kolega, teraz szef, taki jest tytuł dzisiejszej audycji. I w pierwszej części powiedziałyśmy sobie o tym, że po pierwsze może nas spotkać taka sytuacja, że walczymy z zazdrością, z oporem członków zespołu, potem z oporem własnym, czyli z obawą i lękiem, czy sobie poradzimy, i oraz syndromem uzurpatora. Potem, no właśnie, stanęłyśmy na tym momencie, kiedy warto się przyjrzeć własnym kompetencjom i zastanowić się, na których teraz powinnam się skupić, bo to, że zostałam awansowana, potwierdza moje kompetencje merytoryczne, rozumiem, a niekoniecznie te międzyludzkie, zarządcze.
Tak.
No właśnie, czym się różni w kompetencjach, już tak dokładnie wymieniając kompetencje, pracownik od szefa?
Właśnie przede wszystkim w tych najtrudniej dostrzegalnych czy najtrudniej wyróżnialnych, czyli w miękkich i międzyludzkich. Chociaż na samym początku, kiedy to jest pierwszy awans zespołu, kompetencje merytoryczne są przydatne, bo łatwiej wtedy określić, czy pracownicy robią to, co rzeczywiście mają robić, to, czego od nich oczekujemy i czy dostarczają pracę w oczekiwanej jakości. Natomiast te kompetencje, z których rzeczywiście warto skorzystać i teraz kolejność nieuporządkowana, tak? Bo to też trochę zależy od sytuacji, ale umiejętność rozmawiania z ludźmi, umiejętność słuchania, ale też umiejętność precyzyjnego wyrażania, czego oczekuję od ludzi, co jest potrzebne. Umiejętność zadawania pytań. Ja pracując ze swoimi klientami uczę rozliczania zadań, które polega na zadawaniu pytań właśnie, bo zupełnie inaczej jest, jak ktoś sam mówi, co zrobił dobrze, a co mógłby poprawić, niż kiedy słyszy to z zewnątrz. Zwłaszcza ta druga część o poprawianiu słyszana z zewnątrz budzi opór. Tak, potworny. A jak ja powiem, co zrobiłam źle, czy co bym poprawiła jako pracownik, no to trochę, mój kolega mawia, trochę trudno się sprzeczać z własnymi poglądami czy wypowiedziami, więc następnym razem szef już ma łatwiej. Ale to są pewnego rodzaju techniki. Część z nich można znaleźć w literaturze, część można odnaleźć w szkoleniach, czy właśnie w coachingach, czy w jakiejś innej pracy tego rodzaju. Czyli było tak, słuchanie, wyrażanie swoich potrzeb tych zawodowych, zadawanie pytań, uważne przyglądanie się. Przyglądanie się takie trochę nie tworzenie obrazów we własnej głowie, tylko zastanawianie się, co jest w głowie tego kogoś. Podam przykład. Czasem jest tak, że ktoś wykonuje swoją pracę niewystarczająco dobrze. Tak? Pierwsza opinia szefa, leniwy jest, nie chce mu się. Ale kiedy przyjrzymy się uważniej, to może się okazać, że naprawdę są inne przyczyny. Że ta osoba niedokładnie wie, co ma robić. Że ta osoba z jakiegoś powodu nie ma wystarczająco dobrych narzędzi do tej pracy.
Albo na przykład zna słabo program i nie zna skrótów klawiszowych, albo różnych dróg na skróty, które mogłaby wykorzystać.
Tak. I zanim wydamy wyrok, bo to jest takie najłatwiejsze, zanim gdzieś tam pojawi się w naszej głowie ocena, warto rozważyć różne rzeczy, a może nawet zachować się wyjątkowo ryzykownie i zapytać takiego pracownika.
Nie, niemożliwe.
No poważnie. Ale tak zwyczajnie, tak bez ataku, nie tam, dlaczego nie robisz, tylko okej, z jakiego powodu umówiliśmy się na to, z jakiego powodu dostałem, czy dostarczyłeś tę pracę na niższym poziomie. Bo wtedy się czegoś możemy dowiedzieć. Jak będziemy zaglądać do własnej głowy, to nie dowiemy się niczego o zewnętrznym świecie. I myślę, że ta umiejętność właśnie powstrzymania tego, co we własnej głowie i poszukania na zewnątrz informacji jest bardzo istotną kompetencją szefa. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest dla takiego szefa trudna, mianowicie bycie między młotem a kowadłem. Bo jak wychodzę z zespołu, to doskonale rozumiem problemy swoich pracowników. I mam bardzo dużą skłonność jakby bycia razem z nimi w tych problemach. Tymczasem firma oczekuje ode mnie, że będę chronić ją przed roszczeniami tych pracowników, przynajmniej do pewnego stopnia.
No właśnie, bo ja sobie doskonale potrafię wyobrazić taką sytuację, kiedy jeszcze 4 miesiące wcześniej wspólnie z kolegami na jakimś wyjściu po pracy na kręgle czy gdzieś narzekaliśmy na firmę i mówiliśmy, że to jest bez sensu zrobione, a ta procedura jest bez sensu i tak dalej, i tak dalej. Po czym zostaję szefem i teraz mam również moralny dylemat.
Tak.
Bo z jednej strony ja nie zmieniłam zdania, to znaczy ja ciągle uważam, że niektóre z tych procedur albo niektóre z wprowadzeń są po prostu bez sensu, ale teraz muszę ich bronić.
Albo bronić, albo umiejętnie wpływać na ich zmianę.
A to załóżmy, że jestem zbyt nisko, to jest w ogóle poza moją strefą wpływu. Bo z reguły pamiętajmy, że mówimy o tym pierwszym...
Tak, o tym szczeblu, tak, takim liniowym.
Tak. Mhm. To zazwyczaj jest poza moim wpływem.
Zawsze zachęcam do spróbowania, tak, do zastanawiania się, do przyjrzenia się, ile wpływu mogę uzyskać. Bo jeśli ja nie mam wpływu, to może wpływ ma mój przełożony, a może jeszcze ktoś. I jeśli pokażę, jak ta sprawa wygląda z poziomu szeregowego pracownika, czego ci ludzie wcześniej być może się nie dowiedzieli, usłyszeli roszczenia, ale nie usłyszeli argumentów, to ten wpływ może się gwałtownie zwiększyć. Ale oczywiście czasem zdarza się, że trzeba stanąć przed pracownikami i powiedzieć, słuchajcie, W gruncie rzeczy mam bardzo zbliżoną opinię i wiecie o tym, ale będąc tu, gdzie jestem, wiem, że w tej chwili nie możemy nic w tej sprawie zrobić. Tak? Albo podjęłam takie i takie działania i dowiedziałam się tego i tego. Tak, i tutaj są wtedy argumenty, z jakiego powodu tego nie można zrobić. Czasem to są argumenty organizacyjne, czasem finansowe, czasem jeszcze jakieś inne. Tutaj, no, to jest już kwestia specyfiki firmy, one bywają bardzo, bardzo różne. Mhm. Ale faktycznie może się tak okazać, że ktoś oczekuje od nas, ktoś z góry oczekuje od nas zachowań czy działań, których jako pracownik nigdy nie lubiliśmy, a my musimy je przekazać.
No właśnie, i co?
No i nic, no, biorąc stołek szefa, godzimy się na to, że takie sytuacje się mogą zdarzyć. Znów, jestem zwolenniczką tego, żeby nie grać, żeby nie mówić, że to jest cacy i pięknie, żeby czasem przyznać się pracownikom, że to nie budzi też mojego zachwytu, ale z drugiej strony nie budować barykady razem ze swoim zespołem przeciwko firmie, bo to się zemści na szefie. I za jakiś czas okaże się, że po prostu nie nadaje się na to stanowisko. Ona jest bardzo trudna. Dlatego zawsze zachęcam firmy, żeby dawały wsparcie, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, czy coachingowe, czy jakieś indywidualne właśnie warsztaty, czy mentoring. No, metod jest wiele, ale awansowanie osoby, która jest dobra merytorycznie i oczekiwanie od niej, że będzie dobrym menedżerem, Amerykanie mają takie ładne powiedzenie wishful thinking. To jest myślenie życzeniowe, czy to jest nierealistyczne, bo fakt... Zresztą wszyscy znamy takie historie, że fantastyczny sprzedawca, handlowiec zostaje dyrektorem działu handlowego. I nagle okazuje się, że on nie chce być szefem, że jego żywiołem jest kontakt z klientami, sprzedawanie, doradzanie, zupełnie inny rodzaj pracy. Mhm. I czasem te osoby rezygnują. I to jest ten moment właśnie, to się powinno było wydarzyć wcześniej, tak? Na etapie propozycji, na etapie pytania. Mamy dla ciebie, czy chcemy ci złożyć taką propozycję? Z tym się wiążą takie kwestie. Co o tym myślisz? Bierzesz, nie bierzesz? I nie obrażać się, jak ktoś nie weźmie.
Wracamy do ciężkich sytuacji, bo oprócz tych miłych, czyli wyższa pensja i lepsza wizytówka.
To wcale nie zawsze, tak? Lepsza wizytówka zazwyczaj, tak? Z wyższą pensją różnie bywa.
Być może pensja, być może dodatkowe benefity, jak nie wiem, samochód i tak dalej, albo lepsze miejsce parkingowe, co w niektórych miejscach
ma ogromne znaczenie.
Szczerze
mówiąc, kiedyś z taką osobą pracowałam, która właśnie mówiła, że dla niej kluczowe jest miejsce parkingowe, bo okolica była tak zastawiona samochodami, że trzeba było przyjechać dużo wcześniej do pracy, żeby zaparkować.
No właśnie, dotykamy ciężkich kwestii. Jak wtedy z tymi koleżeńskimi zasadami? No bo to byli moi koledzy, nadal są moi koledzy, moje koleżanki.
Często chcę, żeby to byli moi koledzy i moje koleżanki w dalszym ciągu. A do tego w mniejszych ośrodkach, bo my patrzymy tak trochę z poziomu Warszawy, ale w mniejszych ośrodkach jest jeszcze jedna kwestia. Bardzo często z tymi samymi osobami jem tort u tej samej cioci na urodzinach. I to, że jesteśmy kolegami w tym samym zespole, jest fajnie, a to, że ta relacja się zmienia, to ona się przenosi tam do tego urodzinowego stołu wspólnej cioci i to bywa dodatkowo trudne. Znaczy, zawsze trzeba mieć świadomość, że te koleżeńskie relacje trochę się rozluźnią. Na ile się rozluźnią, to w dużym stopniu zależy od pracowników, od tych, którzy pozostaną w zespole. Bo wśród pracowników, czy też wśród podwykonawców różnych firm, są takie dwie bardzo charakterystyczne postawy. Jedna, pracuję dla kogoś znajomego, kogoś, kogo lubię i cenię. Będę robić wszystko, żeby ta osoba dzięki mnie mogła osiągnąć sukces. I to jest jedna postawa. A druga, no, pracuję dla kogoś, z kim się znamy, z kim jesteśmy równi i tacy sami, to właściwie dlaczego mam się starać i w ogóle to może lepiej jakoś tak wykorzystać trochę tę fajną relację. I wtedy pojawia się jakieś takie nadużywanie, miganie się i tak dalej. Więc oczywiste jest, że z tą pierwszą grupą osób pozostaniemy w przyjaźni, a w przypadku tej drugiej grupy osób te relacje pogorszą się, ponieważ musimy troszkę mocniej podokręcać śrubkę przy egzekwowaniu pracy.
Jak reagować w takim razie na takie
Odbiła ci woda sodowa?
Tak, albo powiedziałabym, że wręcz na granicy szantażu, ty no stary, no nie wygłupiaj się, przecież jesteśmy kumplami, daj to komuś innemu, przecież tyle razy chodziliśmy razem na kręgle, czy na piwo, czy właśnie jedliśmy ten tort u cioci, poza tym co ciocia powie, jak powiem, że się na mnie wyżywasz, no przestań, bo być może odbiła ci woda sodowa.
Jesteśmy kumplami i możemy być kumplami zawsze poza firmą, a w firmie, w tej sytuacji, w jakiej jestem obecnie, oczekuje się ode mnie, że moi pracownicy będą robić to i to. Także osoby, którymi zarządzam, moi podopieczni, ludzie w moim zespole będą się zachowywać w określony sposób. I ty jesteś jedną z tych osób. Jeśli jesteśmy kumplami, to uszanuj to, że ja potrzebuję od ciebie takiego zachowania. Bardzo konkretna sytuacja. Menedżer mający w zespole handlowca, fantastycznego, ze świetnymi wynikami handlowymi, którego zna od piaskownicy i z którym właśnie jest jeszcze w jakiejś takiej nie bardzo bliskiej, ale relacji rodzinnej. I dokładnie taka sytuacja, o której pani powiedziała, ta osoba wprawdzie ma świetne wyniki, dowozi, ale wobec szefa również przy ludziach zachowuje się lekceważąco. No i gdzieś dwie opcje się pojawiły, tak? Jedna opcja taka bardziej zawodowa, rozmowa dyscyplinująca i pokazanie, że teraz jest tak i tak ma być i tego od ciebie oczekuję i jeśli tych oczekiwań nie spełnisz, to będę musiała wymyślić jakieś inne rozwiązania. I druga wersja, bardziej prywatna, to chodźmy razem na piwo i pogadajmy. I na tym piwie rozmowa: słuchaj, jesteśmy kumplami i chcę, żebyśmy byli kumplami. Natomiast jeśli jesteś kumplem, to pomóż mi w pełnieniu mojej roli, a nie rozwalaj mój autorytet u pozostałych osób w zespole. W tym konkretnym przypadku, o którym mówię, ten ktoś wybrał tę wersję piwno-prywatną. I dzięki temu łatwiej było zachować bliższą relację. Gdyby ten ktoś wybrał tę taką bardziej dyscyplinującą, to pewnie relacja by się rozluźniła. Ale to jest poszukiwanie, przy każdej takiej sytuacji, poszukiwanie rozwiązań i zastanawianie się, które wybrać, żeby wilk był syty, owca cała w miarę możliwości.
No ale przynajmniej
z naciskiem na w miarę możliwości, tutaj, tak.
Z tego, co pani mówi, to ja zrozumiałam, że przynajmniej tam, gdzie się da, powinniśmy starać się jednak iść w te takie bardziej koleżeńsko, w nieformalne rozmowy, załatwianie sprawy, niż w próbę wykorzystywania swojego nowego statusu, nowego, tak, być może jeszcze nie ugruntowanego autorytetu szefa.
Ja tak uważam. I jestem przekonana, że są osoby, które uważają inaczej, ale ja zawsze byłam bardzo międzyludzka i zawsze starałam się, żeby ludzie, na których mam wpływ, lubili się wzajemnie, bo tak jest łatwiej po prostu razem przebywać i razem pracować, nawet jeśli ze sobą rywalizują. Więc uważam zdecydowanie, że jeśli można to załatwić w taki miękki sposób, to warto. Jeśli nie można, to sięgamy po cięższy kaliber, no po prostu. Też zawsze lepiej jest sięgać do rozwiązań takich łagodniejszych po to, żeby mieć jeszcze coś w zapasie, żeby nie wyciągać takiej najmocniejszej broni od razu.
Została nam ostatnia minuta. Jakaś rada dla nowo mianowanego szefa, byłego członka zespołu. Wczoraj kolega, dzisiaj szef. Więc?
Zapytaj swoich przełożonych i ludzi z HR-u, z jakiego wsparcia od nich możesz korzystać, po co możesz sięgać, umów się z nimi na jakieś warunki, żebyś miała zawsze otwarte drzwi, kiedy tego potrzebujesz, żebyś się nie krępowała, czy nie krępował tam wejść. I otwarta rozmowa z podwładnymi. Cieszę się, fajnie, że ciągle będziemy razem pracować. Ta praca będzie wyglądała troszkę inna, ta praca będzie wyglądała troszkę inaczej, ale mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli z niej dużą frajdę. Czyli tak pozytywnie, jak się da.
A pierwsza osoba kontaktu, kiedy są kłopoty, to gdzie szukać pomocy?
Albo HR, albo bezpośredni przełożony, albo nieco bardziej doświadczony kolega równoległy do nas. I tutaj znowu, zależnie od tego, z kim łatwiej nam się rozmawia. Po prostu.
No a przede wszystkim życzymy dużo sukcesów w takim...
Dużo awansów, dużo sukcesów, dużo powodzenia i dużo frajdy z pracy w takiej menedżerskiej roli, bo przyglądanie się temu, jak ludzie radzą sobie coraz lepiej, jest fantastyczną radością.
Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była pani Agnieszka Staroń, mentor, coach, autorka bloga Przyjazny Coaching. Dziękuję za udział w audycji. Dzisiejszą audycję wydawała Anna Piekutowska. Ja nazywam się Marzena Mazur. Bardzo dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejną audycję Strefa Szefa już za tydzień. Do usłyszenia.
Strefa Szefa.